Tworzyli przyszłość powstańcy, padający na polach bitew, przywieszczowie, którzy patrzyli daleko w przyszłość jak Słowacki, który żyjąc na wygnaniu zdołał wypatrzyć Polskę, Polaka na tronie świętego Piotra. Tylko naród, który ma zdrowego ducha i czułe sumienie, może tworzyć śmiałą przyszłość. Dlatego dbajmy o wolność naszego ducha, nie dajmy się zniewolić przez lęk i zastraszenie.
Drodzy Państwo, to były słowa sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki. Już za niedługo, 6 czerwca, będziemy cieszyli się beatyfikacją księdza Jerzego Popiełuszki. Dzisiaj chcemy Państwu zaproponować nasze rozmowy niedokończone, temat świadectwo księdza Jerzego, kapłana i męczennika. Naszym gościem jest ksiądz profesor Tomasz Kaczmarek. Bardzo serdecznie witam księdza profesora w naszym studio. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To kapłan, który zajmował się, bo jest postulatorem przy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dla sprawy beatyfikacji sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki, ale on w tych sprawach jest zaprawiony, bo też zajmował się 108 męczennikami. Pamiętamy, jakie to już odległy dla nas lata, i ostatnio też księdzem biskupem Kozanem, który również został wyniesiony na ołtarze. Księże profesorze, bardzo dziękujemy, że ksiądz profesor jest z nami, jest wykładowcą w seminarium, Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, kapłanem tej diecezji. Dzisiaj chcemy mówić o tym fenomenie księdza Jerzego Popiełuszki, męczennik, nauczyciel prawdy, wolności, bo chcielibyśmy, księże profesorze, również przez tą audycję przygotować się do beatyfikacji, żeby też i odpowiednio ją przeżyć w odpowiednim nastroju, ale też pomyśleć o tym, jakim kapłanem, czy jakim człowiekiem był ksiądz Jerzy Popiełuszko, żeby to nie zakończyło się uroczystością, tą, na którą pojedziemy albo będziemy słuchali tego, będziemy uczestniczyli chociażby przez Radio Maria czy Telewizję Trwam, bo też chcemy w tej uroczystości uczestniczyć, chcemy przekazywać to, co dziać się będzie na Placu Piłsudskiego w Warszawie 6 czerwca.
Dziękuję za miłe słowo powitania. Z mojej strony również z całego serca kieruję pozdrowienie dla wszystkich, do wszystkich radiosłuchaczy, którzy zechcieli zatrzymać się razem z nami wokół postaci sługi Bożego, księdza Jerzego Popiełuszki. W dzisiejszy wieczór, kiedy nasze serca i myśli tak bardzo spontanicznie podążają do Fatimy, podążają tam za Piotrem naszych czasów, chciałbym zaprosić słuchaczy Radia Maryja na spotkanie z wielkim czcicielem Matki Bożej, księdzem Jerzym Popiełuszką, który dziś nosi zaszczytny tytuł czcigodnego sługi Bożego. Już wiemy o tym dobrze. Za 3 tygodnie jego beatyfikacja. Warszawa, 6 czerwca, Plac Piłsudskiego. Miejsce naznaczone tak wielkimi wydarzeniami w historii ostatnich lat w naszej ojczyźnie. Pamiętamy dobrze, to na tym placu wznosiło się ku niebu wielkie wołanie papieża Jana Pawła II: niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. A potem tutaj miał miejsce pogrzeb prymasa tysiąclecia. I teraz z tego miejsca jest głoszone świadectwo wielkie kapłana męczennika. z woli Ojca Świętego, Benedykta XVI, zostanie on wyniesiony do chwały ołtarzy jako męczennik za wiarę. Znamienną okolicznością jest to, że jego męczeństwo ukazywany jest przez Najwyższy Urząd Nauczycielski Kościoła właśnie teraz, na zakończenie roku kapłańskiego. W tym widzimy zamierzony przez Pana Boga jakiś szczególny akcent przesłania o kapłaństwie. Beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki ukazuje nam na nowo osobę i dzieło tego tak bardzo dobrze znanego w Polsce i w świecie kapłana męczennika. Przypomina jego dom rodzinny na ziemi podlaskiej, z którego wyniósł przekonanie, że Bóg i sprawy Boże są absolutnie najważniejszymi wartościami, od których nie można odstąpić, nawet za cenę życia. Przed nami rysuje się droga jego dojrzałej wiary, ofiarnej posługi kapłańskiej, która tak bardzo zaznaczyła się w środowisku służby zdrowia czy związkowców katolickich, studentów. Kiedy po 8 latach od święceń kapłańskich ksiądz Jerzy, ze względu na stan zdrowia, został skierowany do pomocy duszpasterskiej przy parafii świętego Stanisława na Żoliborzu, okazało się, że właśnie wtedy ten niby zewnętrznie fizycznie słaby kapłan otrzymał wprost nowe powołanie od Boga. Teraz najpełniej urzeczywistni się w jego posłudze zawołanie, jakie umieścił na swoim obrazku prymicyjnym, mianowicie słowa: posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc. To faktycznie to są słowa z księgi proroka Izajasza, które Pan Jezus podejmuje, rozpoczynając swoją działalność. To wtedy, w klimacie dramatycznych protestów sierpnia 1980 roku, kiedy naród upomniał się o swoją godność i wolność, ksiądz Jerzy związał się z duszpasterstwem świata pracy, rozumiejąc je jako niepowtarzalną szansę ewangelizowania środowisk pracy poddawanych programowej ateizacji. Pamiętamy dobrze, w tamtych dniach świat ze zdumieniem patrzył, jak klasa robotnicza stolicy, która miała być filarem totalitarnego systemu politycznego, teraz klękała na terenie Huty Warszawa przed drobną figurą szafarza Bożego Miłosierdzia, który jednał ją z Bogiem. Myślę, że warto przypomnieć sobie trochę bliżej tamtych realiów historycznych. Huta Warszawa to nie był przypadek, że ona pojawiła się tam, właśnie w Warszawie. I to wbrew wszelkim argumentom, racjom, byśmy dziś powiedzieli, ekologicznym czy ekonomicznym. Wybudowany gigantyczny kompleks metalurgiczny na obrzeżach przepięknej Puszczy Kampinoskiej. I to właśnie w stolicy. I co więcej, daleko, daleko przecież od kopalń, od źródeł tej bazy, na której pracuje huta. Ta huta powstała na bezpośrednie zlecenie Stalina. Po prostu w Warszawie chciano mieć, jak mówiono, filar systemu, klasę robotniczą. Nie patrzono na żadne inne racje. To była decyzja czysto ideologiczna. Tam kierowano takich najbardziej zdatnych, skutecznych ideologów. I oto teraz, rok 1980, ci ludzie podnoszą wielkie wołanie o inne wartości, treści. Chcemy żyć czymś innym. To właśnie hutnicy, kiedy rozpoczęły się strajki w sierpniu, skierowali prośbę do księdza prymasa Wyszyńskiego, by posłał do nich jakiegoś kapłana, który by był z nimi. Przede wszystkim chodziło o kogoś, kto by jednał ich z Bogiem. Ci ludzie liczyli się w dramatycznych dniach nawet z możliwością bezwzględnej pacyfikacji Huty Warszawa. Chcieli umierać pojednani z Bogiem. I oto właśnie w takiej sytuacji tam pojawia się ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jak sam później mówił, szedł tam z wielkim drżeniem serca. Jak go przyjmą, czy potrafi. A to się okazało, przyjęli go z wielkim sercem. Wprost z oklaskami. Usadzono go na jakiejś beczce, po smarach już, oczywiście lekko otarty, żeby się za bardzo nie ubrudził. I te chłopiska, hutnicy z rękami takimi jak bochny chleba, klękają przed nim w smarowanych kombinezonach. I tak oto ta klasa robotnicza jedna się z Bogiem. Po raz kolejny potwierdziło się doświadczenie Kościoła, że zewnętrznie słabe, dotknięte cierpieniem narzędzia w rękach Bożych stają się bardzo przydatne do dokonania nawet niezwykle wielkich dzieł. Po wprowadzeniu stanu wojennego jego posługa znalazła jeszcze większe pogłębienie w szeroko zakrojonym duszpasterstwie prześladowanych, dotkniętych cierpieniem fizycznym i moralnym. Od stycznia 1982 roku, pamiętajmy, to już jest stan wojenny, włączył się bardzo czynnie w comiesięczne msze święte za ojczyznę, nadając im wkrótce niezwykłego rozmachu duchowej głębi. Nowe formy zaczęto wprowadzać, formy uczestniczenia ludzi. Znalazło się tam miejsce i na aktorów scen warszawskich, na ludzi nauki. Każdy tam coś mógł pięknego, takiego głęboko religijnego wnieść. To wszystko, te spotkania modlitewne przyciągały stopniowo coraz większe tłumy uczestników. I tak oto przesłanie z Żoliborza, to znaczy dzielnicy, na której znajdowała się parafia świętego Stanisława Kostki, gdzie pracował ksiądz Jerzy. To przesłanie było teraz niesione przez uczestników tych niezwykłych liturgii na cały kraj. Zechciejmy zauważyć, że na tych mszach świętych gromadziło się niekiedy nawet do 20 000 ludzi. Przecież to był czas wojenny, czas stanu wojennego, czas absolutnych zakazów zgromadzeń publicznych bez pozwoleń i to pozwoleń kontrolowanych. Nie patrzono na słotę, na śnieżycę. Był jakiś niezwykły duchowy magnes w tym kapłanie, że chciano słuchać jego słowa. A przecież nie był jakimś retorem. Mówił słabym, takim przyciszonym głosem, matowym, nieco monotonnym. A jednak go słuchano. W okolicznościowych homiliach, które w bardzo szczególny sposób przygotowywał, może o tym jeszcze będzie dzisiaj mowa, opierając się na encyklikach społecznych, nauczaniu Jana Pawła II i prymasa tysiąclecia, podejmował palące tematy odnowy religijnej, moralnej, które łączyły się z wówczas bardzo aktualnymi kwestiami natury społecznej. W tym wszystkim, w tym nauczaniu, najważniejszym było budzenie sumień. Budzenie nadziei odnowy w Chrystusie, że jest możliwość pokonania zła dobrem, ale wtedy, kiedy potrafimy tak całym sercem zjednoczyć się ze źródłem dobra, Chrystusem. I to wszystko prowadziło do wyzwalania ludzi z paraliżującego strachu. Oczywiście w takim kontekście ksiądz Jerzy mówił także o bolesnych problemach deptania przez rządzących elementarnych praw ludzkich, godności człowieka. Mówił o tragedii łamania sumień. Mówił o przymusowej ateizacji, programowej deprawacji, jakiej poddawane jest społeczeństwo przez system polityczny. Ale tu trzeba powiedzieć bardzo jasno, to całe nauczanie faktycznie było niczym innym, jak tylko przypominaniem katolickiej nauki społecznej Kościoła. Beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki, która mówi nam o autentyczności jego męczeństwa za wiarę, mówi tak samo o autentyczności drogi, która go prowadziła do męczeństwa. Myślę, że dla nas chrześcijan oznacza to jakieś moralne zobowiązanie do odczytywania z uwagą jego nauczania i jego kapłańskiej posługi. Dlatego powinniśmy powracać do nich, wciąż próbować odczytywać je na nasze czasy. Prawda, jego nauczanie, cała posługa duszpasterska były odpowiedzią na konkretne wyzwania tamtych czasów. Ale też trzeba powiedzieć, że jest w tym nauczaniu coś niezmiennie trwałego, aktualnego do dzisiaj dnia. Liczne są te tematy. Myślę, że jednym z takich tematów, może nawet najważniejszych i dziś niesamowicie istotnych z nauczania sługi Bożego, jest jak gdyby coś, co można by nazwać metodologia chrześcijańska budowania cywilizacji miłości, budowania prawdziwego ładu. Ksiądz Jerzy jakoś umiał przekonać do tego, że Polska sprawiedliwa, dostatnia, gdzie panuje ład Boży, jest w naszym konkretnym zasięgu, w naszym chrześcijańskim zasięgu. Chrześcijanie mają zawsze realną szansę budowania prawdziwego ładu i pokoju w ojczyźnie. Polski pięknej, dostatniej. Ale tu wskazywał nasz sługa Boży, że trzeba najpierw zdobyć się odważnie na spełnienie trzech istotnych warunków. Co to za warunki? Ująłbym tak. Wierność prawdzie, wierność sumieniu oraz ofiara miłości. Popatrzmy może trochę bliżej, chociaż bardzo krótko, na te trzy warunki, a więc wierność prawdzie. Kto pragnie budować autentyczny ład, musi obrać drogę prawdy. Gdzie nie ma prawdy, tam nie ma możliwości budowania dobra trwałego. Z zakłamania i zagubienia moralnego może wyzwolić tylko prawda, ale prawda przyniesiona przez Chrystusa. Drugi warunek, wierność sumieniu. Nie da się iść drogą prawdy bez prawego sumienia. Sumienie jest nieocenionym skarbem zaszczepionym przez Twórcę w duszy człowieka, by potrafił wybierać między dobrem a złem. Przecież w głosie prawego sumienia odbija się głos Boga. Sumienie staje się tym bardziej wrażliwe, czytelne i staje się takim mocnym przewodnikiem na drogach, kiedy jest ożywiane przez bliskość Boga. Kiedy człowiek przyjmuje całym sercem dary Ducha Świętego. Właśnie to środowisko obecności Bożej staje się takim katalizatorem, takim elementem ożywiającym, czymś, w czym sumienie może w pełni bardzo jasno się wypowiadać. Przecież popatrzmy od strony odwrotnej. Od zdeprawowania sumienia zaczyna się przecież każda niegodziwość, deformacja życia. I to każda niegodziwość, aż po Kainowe zbrodnie. Tak sobie myślę, czy nie należałoby powracać do słów Jana Pawła II, wypowiedzianych do Polaków jeszcze w 95 roku w Skoczowie, a potem wielokrotnie przypominanych przez niego. Słowa: liczne są palące potrzeby w naszym kraju, ale najbardziej potrzeba naszym rodakom ludzi o prawych sumieniach. Zresztą Jan Paweł II bardzo podzielał nauczanie księdza Jerzego. Znał treść wszystkich jego homilii. Chociaż faktycznie w życiu ani razu nie zdążyli się z bliska spotkać, jednak byli duchem bardzo blisko. Ale wróćmy jeszcze do tematu, do tego wątku, o tych trzech warunkach. Trzeci warunek. Ofiara miłości. Nie wystarczy tylko przestrzeganie samej sprawiedliwości. Samym nawet najlepszym prawem nie da się odnowić błądzącego człowieka. Ludzi błądzących można zdobyć na trwałe tylko miłością. A miłość bardzo kosztuje. Takie jednak zwycięstwo jest trwałe. Zauważmy, takie zwycięstwo, to znaczy zwycięstwo miłością, nie rani innych, ani nie poniża błądzącego. Przecież każdy ma swoją godność, nawet człowiek błądzący. Ale takie zwycięstwo pomaga mu wyzwolić się z ciężaru zła. Jeszcze jedno, prawdziwa miłość, która ma zawsze Boże korzenie, znajdzie prędzej czy później drogę do człowieka. Jest drogą mądrości. Oto trzy warunki, jakie chrześcijanin powinien spełnić. Warunki nieodzowne, by można budować naprawdę piękne życie, pełne ładu. Wierność prawdzie, wierność sumieniu, ofiara miłości. No cóż, trzeba też powiedzieć i o reakcji na nauczanie księdza Jerzego. Ówczesna władza w PRL-u była bardzo bezradna. No bo cóż, cała działalność księdza Jerzego, nauczania w rzeczywistości nie podpadała pod paragrafy karne. Właściwie tam nie było o co zaczepić, więc coś trzeba było zrobić, żeby wyciszyć głos tego niewygodnego nauczyciela, który nie sięgał do przemocy, który nie wzywał do krwawej rewolucji, który mówił po cichu, ale niesamowicie mocno. Byli bezradni wobec tego słowa nietypowego, słowa wielkiej miłości. Jako reakcję na tę posługę aparat władzy uruchomił przeciwko niemu na bardzo szeroką skalę kampanię zniesławiania, represji, ukazując go jako niebezpiecznego wichrzyciela ładu społecznego, politycznego agitatora, oskarżając go wreszcie o działalność antypaństwową o charakterze politycznym, za czym szły nieprzerwane prowokacje milicyjne oraz poczynania sądowe. Drodzy Państwo, przecież takie rzeczy jak wrzucenie w nocy do mieszkania księdza Jerzego w nocy z 13 na 14 grudnia 1982 roku ładunków wybuchowych, bardzo silnych, które dosłownie wysadziły dwa okna, było dużo strat materialnych, to przecież nie zabawka. To nie są tylko czcze pogróżki. Ileż razy dosłownie urządzano na niego polowanie, by go schwycić. Jakoś go zawsze Pan Bóg wybawił z tych sideł. A ileż było prowokacji, fałszywych pomówień, prób kłamliwego oddziaływania nawet na władze kościelne. Przeróżne próby intryg. Ja może tytułem konkretnej ilustracji, skoro mówimy o tych nieprzerwanych atakach zmasowanych, o tym zaszczuciu programowym tego niewygodnego kapłana, może przytoczę bardzo konkretną wypowiedź, która była wielokrotnie powielana na łamach gazet. Cóż to było? Wypowiedź ówczesnego rzecznika prasowego rządu. Myślę, że nie potrzeba tu bliżej przypominać tej sylwetki. Cóż on mówił? W czasopiśmie Tu i Teraz, a konkretnie to był numer 38 z 19 września 1984 roku, a więc dokładnie miesiąc przed śmiercią księdza Jerzego, zamieszczona została jego piórem, czyli rzecznika prasowego rządu, taka wypowiedź. Cytuję. Ksiądz Popiełuszko, natchniony polityczny fanatyk, Savonarola antykomunizmu, ubrany w liturgiczne szaty, nie mówi niczego, co byłoby nowe lub ciekawe dla kogokolwiek. Urok wieców, jakie urządza, jest całkiem odmiennej natury. Zaspokaja on często emocjonalne potrzeby swoich słuchaczy i wyznawców politycznych. W kościele księdza Popiełuszki urządzane są seanse nienawiści. Uczucie nienawiści politycznej do komunistów, do władzy, do wszystkiego, co jest powojenną Polską, przenoszone jest na tę salę przez bywalców, a pod dyrygencją księdza Popiełuszki przestaje być wewnętrznym robakiem drążącym człowieka. Polityczne uczucia doznają publicznego wyładowania w tłumie podobnych, podobnie czujących. Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest więc organizatorem sesji politycznej wścieklizny. Upiory jednak, które ten żoliborski magik polityczny wypuszcza spod ornatu, same pozdychają. Koniec cytatu. Chyba komentarza tu nie potrzeba dodawać. Organizowano przeciwko niemu dosłownie setki osób z różnych agent ówczesnej władzy, włącznie z sądownictwem. To wszystko świadczy, jak bardzo ówcześni rządcy PRL-u czuli się zagrożeni przez tego kapłana. A potem przychodzi już jako konsekwencja tych poczynań dzień 19 października 1984 roku. Uprowadzenie księdza Jerzego i bardzo bestialskie zmasakrowanie, zamordowanie. Ciało później jeszcze związano, obciążono ciężarem, to było dokładnie 50 kilogramów kamieni w specjalnym worku z juty, przywiązane do stóp, żeby ciało nie wypłynęło, i zostało wrzucone do wody, do Wisły, we Włocławku. Zanim może przejdziemy do dialogu, rozmowy ze słuchaczami, proszę mi pozwolić jeszcze kilka zdań, takich może na podsumowanie dzieła księdza Jerzego, jego przesłania. Gdy w ostatnich 3 latach życia, w trakcie coraz bardziej dotkliwych prześladowań, dojrzewała w księdzu Jerzym gotowość na męczeństwo, ukazywał on na sobie coraz bardziej wyraziście, jaki rodzaj posługi kapłańskiej przynosi największe owoce. Tu trzeba powiedzieć, że właściwie 3 ostatnie lata życia, a więc 82, 3, 4 rok, to był jakiś naprawdę niezwykły proces wielkiego dojrzewania do męczeństwa. To jakaś niesamowita duchowa metamorfoza księdza Jerzego. Wyzwolenie zupełnie jakby nowych duchowych energii. Jakieś otworzenie się na moce Boże, że to wszystko Pan Bóg przez niego naprawdę działał. Zatem wierność Chrystusowi. Był gotowy oddać życie. W ostatnich tygodniach życia, kiedy rysowało się coraz bardziej niebezpieczeństwo śmierci, zdawał sobie z tego sprawę w pełni. Mówił niekiedy: zrozumcie, ja nie mogę opuścić tych ludzi, którzy mnie teraz dużo bardziej potrzebują niż kiedykolwiek przedtem. Ja już przełamałem barierę strachu. Gotowy teraz jestem na wszystko. I faktycznie tak żył, aby każdego dnia być gotowy, aby stanąć przed Panem. Tego utożsamiania się z Bożym Mistrzem uczył się przez cierpienie, a tego nie brakowało w jego życiu. Przez kontemplacyjną modlitwę i przez bardzo żywą pobożność maryjną. I to właśnie dlatego, jak przypominał w 87 roku w Lublinie w homilii do kapłanów Jan Paweł II, ksiądz Popiełuszko stał się wzorem ofiarnej służby aż do śmierci. I takie przesłanie o misji kapłańskiej niesie jego beatyfikacja na zakończenie roku kapłańskiego. Gdy mówimy o dziele księdza Jerzego jako służbie dla Bożej sprawy, nie można pominąć jeszcze jednej niezwykłej sprawy, mianowicie przelicznych cudów i łask upraszanych u Boga za jego wstawiennictwem. Ten wielki strumień darów udzielanych przez Boga, darów od Boga dla utwierdzenia wiary, ten strumień płynie nieprzerwanie. To widać bardzo czytelnie na Żoliborzu. Tam, gdzie dosłownie tłumy przybywają do grobu księdza Jerzego, gdzie przeżywają jakieś niezwykłe nawrócenia, wielkie powroty do Boga. I ta niezwykła ilość zgłaszanych łask z Polski, z zagranicy wskazuje, że bliskość Boga w przypadku tego kapłana męczennika musiała być bardzo szczególna, skoro owocuje tak wielkim orędownictwem. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, męczennik, stał się dla nas jeszcze jednym znakiem od Boga. Stał się jakimś wielkim wołaniem o odwagę do życia w prawdzie i ofiarnej miłości. To przecież jego świadectwo jest niczym innym, jak jakimś wołaniem o odwagę bycia chrześcijaninem, takim do końca. Stał się przykładem duszpasterza, który na wzór dobrego pasterza, Chrystusa, jest gotowy nawet oddać swoje życie za braci, tak niejako składać się jako całopalna ofiara. Jestem przekonany, że on i dzisiaj, tak jak czynił to za życia, jak serdeczny przyjaciel, chciałby zatrzymać, jest gotowy do tego. Chciałby zatrzymać się przy każdym z nas i tak jak to on mówił, powiedzieć tak serdecznie, że warto jest zawierzyć Bogu i to bez reszty. Że nie należy bać się Bogu oddać życie aż do końca. I że tylko w Chrystusie, z Chrystusem można wyruszyć na przepiękną przygodę życia. I tylko na tej drodze można dokonać takiej prawdziwej odnowy oblicza ziemi, tej naszej bardzo konkretnej ziemi, na której Pan dał nam żyć i pielgrzymować do domu Ojca.
Bardzo dziękuję. Dzisiaj naszym gościem, drodzy Państwo, jest ksiądz dr Tomasz Kaczmarek, postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki. Ja pozwolę sobie zacytować fragment z listu księdza Zygmunta Malackiego, proboszcza parafii świętego Stanisława Kostki. To szczególne miejsce, do którego Polacy udają się. Już wiele milionów odwiedziło grup sługi Bożego. I w zeszłym roku ksiądz właśnie Tomasz Kaczmarek obchodził 25 lat pracy związanej z tą posługą dla jakby ukazywania piękna świętości naszych braci, bo to 108 męczenników, biskup Kozal i ksiądz Jerzy Popiełuszko. 20 czerwca 2008 roku ksiądz dr Tomasz Kaczmarek oficjalnie złożył pozycję super martyrio Servi Dei Georgii Popiełuszko w Kongregacji Spraw Kanonizacji do dyskusji teologicznej. Tom składał się z 1157 stron. To błogosławiony owoc wielkiego trudu i fachowości księdza Tomasza, świadectwo jego wielkiej siły wewnętrznej. Więc my też się dołączamy, cieszymy się bardzo, bo myślę, że teraz i serce, i dusza księdza raduje się, że można powiedzieć, no za chwilę beatyfikacja jest, jak ksiądz przeżywa
ale to. Powiem, raduje się, ale w Panu i z Kościołem.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam więc i do rozmów ze znawcą, specjalistą, z tym, dla którego ksiądz Jerzy Popiełuszko jest tak bliski. Telefony do naszego studia, do Radia Maryja, kierunkowy 56 655 23 55 Polska Północna, 655 23 56 Polska Południowa, telefony w rodzinie 720 100 100 i 720 100 200, jeżeli ktoś jest w sieci, ma połączenie darmowe, i dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66.
Człowiek umęczony umiera, oczy w bólu swe zawiera. Matka, matka, syna w snach widziała, z dobrym Bogiem w myślach zachowała. Matka, matka, syna w snach widziała, z dobrym Bogiem w myślach zachowała. Płacz go, człowiecze strapiony, płacz go, ludu umęczony. Człowiek, człowiek, naprawdę umiera. Niebo, niebo, przed nim się otwiera. Człowiek, człowiek, zaprawdę umiera.
Mamy pierwszy telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, wie pan co? Czemu?
Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy serdecznie. Pani imię?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Pani imię? No właśnie, to kłopot będziemy mieli, jeżeli nie wyłączymy radia. Przepraszam, przypomnę od razu, że starajmy się, kiedy jest, mamy połączenie, wyłączyć radio. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Hubert z Kotulina, diecezja opolska. Ja mam takie skojarzenia z księżym Popiełuszką, to już było dosyć dawno, ale jeszcze trzeba było paszporty wszędzie, jak chciałem jechać do Rzymu. No i były kłopoty z tymi paszportami. A ktoś mi powiedział, ty się no zwróci do Jerzego Popiełuszki, księdza, to tam jakoś on się zna z tymi milicjantami, bo oni go tak oprawili i tak, że jakoś to wszystko dobrze poszło. Po tym jakbyśmy też jechali do Medjugorja, no na tych granicach też to było różnie, to ja zawsze zwracałem się do niego, no i zawsze to dobrze poszło. No i to tyle chciałem powiedzieć. I jego pomocy zawsze doznałem. No i cała nasza grupa, z którą jechaliśmy.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. Księże, profesorze, proszę bardzo.
Te przypadki nie są odosobnione. Ja mogę powiedzieć, że spotykałem się dosłownie ze setkami próśb zanoszonych, znaczy informowano mnie o tych prośbach zanoszonych do Pana Boga przez stawiennictwo księdza Jerzego. Oczywiście to nie jest taka kwestia takiego bezpośredniego, tego materialnego kontaktu ksiądz Jerzy i policjanci, dlatego i milicjanci, i dlatego mógł załatwić. Nie. To rozumiemy, o co tutaj chodzi. Zresztą to chodzi o rzeczy, które już historycznie są troszeczkę dalej, czasy późniejsze, ale jest niezawodny. W bardzo prozaicznych sprawach życia i w tych ogromnie wielkich, dotyczących najgłębszych spraw, drogi do Pana Boga, nawrócenia, jak i bardzo przyziemnych, konkretnych, no widać ma ręce wyciągnięte obydwie do ludzi. Tutaj tak mi wraca na myśl wspomnienie świętego Maksymiliana Kolbego, męczennika, który dla niego był wielką inspiracją. Można powiedzieć, że kanonizacja ojca Maksymiliana była w życiu księdza Jerzego jakimś niezwykłym przełomem. Od tej pory w jego wypowiedziach spotyka się jakąś inną treść, głębszą. Widać, jak on przeżywa prawdę o jakimś wezwanie przez Pana Boga, jakie otrzymał do tego, by składał odważnie w ofierze Panu Bogu swoje życie. Właśnie, dlaczego o świętym Maksymilianie mówię? Święty Maksymilian wyjaśniał swoim współbraciom w Niepokalanowie sekret wstawiennictwa świętych. Mówił im kiedyś po prostu tak. Za życia człowiek bliski Pana Boga, ten, który no jest święty, jeszcze nie kanonizowany, może do ludzi wyciągnąć tylko jedną dłoń, a drugą musi się bardzo mocno trzymać sam Pana Boga do samego końca życia. A po śmierci, jak już jest blisko Pana Boga, no to obydwie ręce szeroko wyciąga. No to jest sekret świętych. Myślę, coś podobnego powtarza się w przypadku i naszego wielkiego stawiennika u Pana Boga.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam ojca prowadzącego tę audycję oraz księdza profesora postulatora. Jestem szczęśliwa, że doczekałam się takiej wspaniałej audycji, bo całe moje życie w okresie, kiedy żył ksiądz Jerzy, ksiądz Bogucki Teofil, na wszystkie msze za ojczyznę chodziłam, chyba że byłam chora lub musiałam wyjechać, ale zasadniczo na wszystkie msze księdza Jerzego chodziłam, a po śmierci dyżurowałam, dopóki nie było, nie poszłam na operację, dyżurowałam przy grobie przez wiele lat. No i oczywiście miałam kontakty z księdzem Jerzym, ponieważ widziałam, że jemu potrzebne są różne teksty, więc ja pisałam ciągle jakieś wiersze i te wiersze przynosiłam do księdza. Niektóre wiersze były wykorzystywane, nawet są w tej książce Ofiara spełniona. Pisałam pod nazwiskiem swoim, podawałam się jako Jan albo Klon, bo wtedy nie można było takich rzeczy robić otwarcie. Po prostu trzeba się było czaić, żeby to wszystko jakoś szło. Współpracowałam też ze siostrą Janą Płaską, więc niektóre rzeczy razem żeśmy redagowały, pisały. O tym zresztą jest książka jej, niedawno wyszła i ona też to relacjonuje. Chciałabym, tak trudniej mi jest mówić, napisałam książeczkę na temat księdza Jerzego w 10 lat po jego śmierci. Jest to książka Jest wciąż wśród nas, ze wstępem księdza w tej chwili Niteckiego, jeszcze nim nie był, napisał wstęp do tej książki, w którym właśnie przedstawiam sprawę księdza Jerzego. Zresztą książka była oddana do sanktuarium. Chciałabym tylko parę zdań chociażby z tej książki przeczytać, bo szybciej przeczytam niż mówię. W ostatnią niedzielę każdego miesiąca w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu zbieramy się na mszę świętą za ojczyznę. Czekamy na nią jak na pokrzepiający nas posiłek. Ma starczyć na cały miesiąc, to znaczy długie, męczące i szare dni, ciężarne udręką, nieprzespane noce. To tu skrzyknięte serca biją goręcej i choć znękani, lecz pełni nadziei ludzie wymieniają znak pokoju uśmiechem i wyciągnięto dłonią. To tu płyną łzy wzruszenia i milczącej skargi. Czymże są dla nas tam msze święte? Są pielgrzymką, zespołem solidarnych ludzi, którzy umęczeni tłokiem i brakiem powietrza wewnątrz kościoła lub chłodem na zewnątrz, czują się rodziną, kościołem, ojczyzną. Przeżywam te msze święte. Nie, przeżywać to za mało. Tutaj spalam się jak na ołtarzu. Czuję Boga i Jego Matkę wśród nas. Tutaj odbywa się misterium oczyszczenia, braterstwa i przyjaźni. Tutaj dojrzewa nasza świadomość chrześcijańska, ludzka i narodowa. Wokoło noc prześladowania, nienawiść, a tu pełno światła w dosłownym i przynośnym znaczeniu. Tu mówi się o miłości. Czuje się ją. Jak ciężko żyć, gdy kultywuje się nienawiść. Chce się głośno krzyknąć, ukochajcie miłość. Czytania biblijne w czasie mszy świętej wspaniałe. Jakże ciągle aktualne są psalmy. Ile w nich głębi, absolutnej prawdy. Tak, takie psalmy może dyktować tylko Bóg. One budzą w moim sercu nadzieję. Są jasne, zwięzłe, logiczne i przekonujące. Po prostu, Boże, kazania pełne duchowego żaru, prawdy i tego wszystkiego, na co czekają nasze udręczone, zniewolone umysły i serca. I imponująca jest odwaga kapłanów. Postawa świadcząca o prawdzie, ich troska o okazanie nam ewangelicznej miłości. Oni nas po prostu kochają. Uczymy się na tych mszach świętych dobroci, cierpliwości i trwania za wszelką cenę przy prawdzie. Uczymy się godnego milczenia, wiary w zwycięstwo samego Boga. I na zakończenie, bo przydługo mówię, wiersz, który napisałam już po śmierci księdza Jerzego, bardzo krótki. Mówił często, nie wierzcie w półprawdy. i nie kryjcie się za innymi. Mówił twardo, bo twarda jest prawda. Lecz niektórzy poszli, choć słyszeli. Jakich słów dzisiaj używać, kiedy pośród nas leży jego zmasakrowane, umęczone ciało. I bardzo jeszcze dziękujemy. Jedną rzecz na zakończenie powiem. Zatytułowałam jeden rozdział, jest jednym z ogniw tego pokolenia. I mówię tak, wsłuchiwałam się w treści homilii księdza Jerzego, pogłębiało we mnie pragnienie kontemplowania spraw bożych, a w ich świetle także spraw narodowych odnosiłam wrażenie, że całe moje życie jakby zdążało w tym kierunku. Odczuwałam, że przede wszystkim poprzez kapłanów, a poza tym poprzez wydarzenia w życiu narodu zostałam poddana jakiemuś intensywnemu procesowi dydaktyki Bożej. Nie zawsze bowiem wszystko działo się zgodnie z moim planem i moją wolą. Czułam, że ktoś tym kieruje. I zwróciłam uwagę na to, że misja, duszpasterska misja dwóch wspaniałych kapłanów, jeszcze mówię, że w Ewangelii zawsze Bóg po dwóch wysyłał, tu był Bogucki i Jerzy, we dwóch działali. Zauważałam to, że ta misja ich jest dalszym ciągiem polskiego działania. I kiedyś zobaczyłam księdza prałata Peszkowskiego, który przyszedł z jakimiś młodymi ludźmi i przyniósł dwa obrazy, które są tam na dole w kościele. To jest Matka Boska Katyńska i Kozielska. I wtedy pomyślałam właśnie, że to jest dalszy ciąg. To jest jedno polskie najcudowniejsze pokolenie. I wtedy napisałam jeszcze taki wiersz, kiedy zobaczyłam mamę księdza Jerzego, taką cudowną mamę, która z nami zawsze była i jeszcze nam dodawała otuchy. Jak dowiedziała się, że Jerzy już nie żyje, to ona jeszcze nas od ołtarza pocieszała. Ja płakałam oparta na górze gdzieś tam o mur, a ona nas pocieszała. I wtedy napisałam taki wiersz. Ksiądz Jerzy, już nieżyjący, pisze do mamy list. Już widziałem ich, mamo. Byli uroczyści. Nie myślałem, że ich spotkam kiedyś. Są już biali, przez męczeństwo czyści. Z Kresów Polski, Brześcia, Wilna, Lwowa i z Katynia byli, z Ostaszkowa. Byli wszyscy. Rozmawiałem, mamo. Oglądali sutannę szarganą i twarz w błocie widzieli, mamo. Liczyli razy na głowie. Więcej ci, mamo, nie powiem. Szeptali tylko do siebie. I kto się na to odważył? Jeszcze jest taka pieśń moja. Czekaliśmy pełni napięcia. To był okres przeżywania porwania księdza Jerzego. Wiem, że mi się przyśnił wtedy. Widziałam go w jakimś szlamie, w jakimś rowie zabrudzonego. Wydawało mi się, że kona, a on w tym śnie powiedział mi: proszę panią, ja nie umieram, ja żyję. Była jasna bardzo twarz. Ja tylko chciałem pani pokazać te świeże kwiaty. Ja wówczas patrzyłam w tym śnie, nigdzie nie było świeżych kwiatów, wręcz przeciwnie, była jesień, jakieś badyla jest zeschnięte. I kiedy nieśli trumnę księdza Jerzego, przywieziono już z Białegostoku, to wtedy ja zobaczyłam tysiące chyba kwiatów. I wtedy w sercu odczułam: patrz, zobacz, widzisz te świeże kwiaty. Niech będzie jakieś na polach. Są te świeże kwiaty. I pomyślałam wtedy: Jerzy, ty żyjesz, przekonujesz nas o wiecznym życiu człowieka. Bóg zapłać
Bardzo, Halo? bardzo dziękujemy.
Szczęść Boże, przepraszam Szczęść Boże. Dużo, ale
nie
ja,
przepraszać,
ja
nie przepraszać.
Ja mam potrzebę mówienia tego.
Ale
jako
to, to są
jako
dobre
świadek.
Rzeczy, dziękujemy.
Bardzo, bardzo dziękuję, że mogłam powiedzieć i szczęść Boże.
Kłaniamy się Pani Profesor.
A ja zaraz na gorąco Pani też powiem słówko ode mnie. Bardzo cieszę się z tego świadectwa. Mogę Pani powiedzieć, że gdy wczytywałem się w świadectwa tego rodzaju, przygotowując taki całokształt opracowania o świadectwie księdza Jerzego życiu, działalności, męczeństwie, miałem również w rękach i tę wypowiedź. I to wszystko przenosiło jakby w inny świat. To tworzyło taką przepiękną mozaikę całości posługi księdza Jerzego. Nie umiałbym dodać więcej, niż Pani powiedziała. Naprawdę, no, tu się doskonale zgadzamy, gdy chodzi o odczytanie w sprawie księdza Jerzego. Tak bym tylko to powiedział. Jerzego trzeba czytać i patrzeć na niego oczami Ewangelii. To wtedy go się zrozumie głęboko. I wtedy naprawdę przepięknie całe porywające piękno jego świadectwa jakoś rysuje się przed oczami. A jeszcze jedna rzecz. Przywołała Pani postać mamy księdza Jerzego. Naprawdę mamy wszyscy ogromnie dużo szacunku wobec tej niezwykłej niewiasty. Pracując nad tą sprawą, niejednokrotnie miałem możliwość spotkania się bezpośrednio, zatrzymywania się, rozmowy, nawet dłuższych rozmów z mamą księdza Jerzego, panią Marianną. Właśnie widziałem, jak te dwie dusze, matka i syn, tak pięknie współbrzmiały w dziele chwały Bożej. Może, żeby nie mówić za dużo, pozwolę tylko przypomnieć sobie bardzo wymowne spotkanie Ojca Świętego i mamy księdza Jerzego. To było 14 czerwca 87 roku. Ojciec Święty po raz trzeci przewędrował do ojczyzny. Tego dnia była niedziela beatyfikacji księdza biskupa Michała Kozala. To był dzień zamknięcia uroczystego kongresu eucharystycznego w Polsce. Przed południem Ojciec Święty chciał się udać jeszcze do grobu księdza Jerzego. Organizatorzy pielgrzymki, znaczy strona tutaj polska, rządowa, robili wszystko, by to udaremnić. Jednak Ojciec Święty z całą determinacją postawił. Tam muszę być, ten punkt w ogóle niebrany jest pod uwagę w jakiejkolwiek dyskusji. Jest dla mnie bardzo oczywiste. Tam muszę być. I pojechał. Zatrzymał się na dłuższej modlitwie przy grobie. Ustawiono klęcznik, wymoszczony ładnie, żeby sutanny swoje sobie nie zabrudził. A on i tak podszedł z boku, klęknął na gołej trawie. Objął takim wymownym gestem ramionami krzyż, tę płytę nagrobną w kształcie krzyża. Złożył wiązankę biało-czerwonych kwiatów, róż, a później zbliżył się do mamy księdza Jerzego, stała razem z ojcem Jerzego. Modlili się też i takim przejętym głosem powiedział do niej: Matko, dałaś nam wielkiego syna. A wtedy ta prosta niewiasta, ale pełna jakiejś mądrości i wiary, bardzo spontaniczna, grzywo odpowiedziała: Ojcze Święty, nie ja go dałam, ale Bóg dał go przeze mnie światu. Właściwie w tym jest wszystko. Jerzy jest darem danym od Boga dla świata. Ten dar musiał ktoś przekazać.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze.
Janusz z Łodzi. Ja chciałem podziękować za ten wykład, ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na inną rzecz. Bo ksiądz Jerzy podjął się pewnej misji. Misji reprezentowania Jezusa Chrystusa w określonym miejscu i w czasie. ja ten czas przeżyłem. Ja go doskonale pamiętam, jaki to był czas i jakie to było miejsce. Ale żeby dochować wierności Chrystusowi w tej misji, to niestety trzeba stoczyć walkę z samym sobą, żeby po prostu otrzymać taką łaskę, żeby już reprezentować autentycznie Jezusa Chrystusa. Bo czego nam było w tamtym czasie bardzo brak? W czasie, kiedy żył Jerzy Popiełuszko, brak nam było nadziei przede wszystkim, bo była wtedy duża rozpacz. Wiemy, jakie to były czasy. Ksiądz Jerzy nam tą nadzieję dał. Było wiele nienawiści. On wierzył w miłość i dał nam miłość po prostu w tym czasie. To było to, dał całemu narodowi miłość. Był bezsens. On dał nam pewną harmonię, bo jego zachowanie, jego styl, to jest niepowtarzalne. I tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach również jest podobnie. Bo jeżeli ktoś reprezentuje jakąś wyższą wartość, w dalszym ciągu tym jest większe zagrożenie. Tak było z księdzem Jerzym. Dlatego wydaje mi się, że my, mówiąc o księdzu Jerzym, powinniśmy też zrobić taki głębszy rachunek sumienia, żeby to jak gdyby nie było taką refleksja nad tym świętym, żeby nie była taka powierzchowna, ponieważ musimy wiedzieć o jednej rzeczy, że wiara daje nam, podobno słowo wierzyć znaczy tyle, co czuć się bezpiecznym, a również wiara jest ogromnym ryzykiem. I ksiądz Jerzy zdawał sobie doskonale sprawę z tego ryzyka, dlatego budowanie świętości nie jest prostą sprawą. Wydaje się, że to jest taka wewnętrzna walka i można ją wygrać, ale właśnie i tutaj mamy taki żywy przykład księdza Jerzego, że można tą walkę wygrać, że miłość po prostu zwycięża. I ja z zasady to, czego oczekuję od kapłana, to otrzymuję to. I dlatego można powiedzieć, że kocham kapłanów. Kocham ojca Grzegorza, że oni też w określonym miejscu i czasie przekazują nam miłość. Nie słowami, tylko swoją osobowością. I aby takich kapłanów było jak najwięcej. Bóg zapłać za tą refleksję.
Bardzo dziękujemy panu. Proszę, księże profesorze.
Jak najbardziej podzielam te głębokie uwagi. Widać takie odczytanie sercem dzieła księdza Jerzego. To prawda, męczennicy nie rodzą się jednego dnia. Nie spadają tak od razu z nieba. Oni wyrastają, to powoli dojrzewają. Dojrzewanie chrześcijańskie zawsze naznaczone jest wielkim krzyżem. To, proszę Państwa, to nie jest puste słowo. Naprawdę tak jest. Kto trochę doświadczy tego, przejdzie, to wie, o czym mówię. Jerzy zdobył się na tę odwagę zawierzenia Panu. Zgodził się być takim narzędziem. On od początku taki nie był. Owszem, środowisko domowe, to, co wyniósł z domu od swojej wspaniałej mamy, to było przygotowaniem tego terenu, ale to później dorastało powoli w jakiejś bliskości Boga. Właśnie to ten rys bardzo optymistyczny, że Jerzy jest takim znakiem dla każdego z nas, że można tę walkę wygrać. Naprawdę można. Cóż tylko pozostanie nam zawołać sursum corda i do przodu.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Serdecznie witam ojca Grzegorza i ojca profesora postulatora. Ja chciałbym taką swoje świadectwo...
Pana imię?
Dać. Grzegorz z Wielkopolski.
Proszę.
Otóż w czasie, kiedy ksiądz Popiełuszko, ksiądz Jerzy, stał mi się osobą znaną, to okazało się, że już nie ma go pośród nas. Byłem wtedy studentem, o jego istnieniu. Nic nie wiedziałem z tego względu, że z Wielkopolski do Warszawy, gdzie działał, z mojej Wielkopolski, gdzie studiowałem, było nieco daleko. Nie miałem zielonego pojęcia o tym, że tak jak przed chwilką, przed dwiema czy trzema rozmowami pani przepiękne świadectwo dała, jak było wspaniale uczestniczyć w nabożeństwach, które prowadził ksiądz Jerzy, mnie dane było obserwować czy słuchać, i to, że tak powiem, z małym zainteresowaniem, przyznam szczerze, z obojętnym ze względu na niesamowity rodzaj, nazwijmy to, informacji, który wtedy panował w Polsce. Mianowicie udało się wówczas temu panu rzecznikowi, niektórzy nazywali go niedorzecznikiem, przedstawić mnie człowiekowi, który zupełnie nie znał księdza, taki jego obraz, że dość dziwnie przyjąłem wieść o uprowadzeniu i później o śmierci. Na czym to polega? To jest dla mnie dość ważne z tego względu, że myślę, że pewne mechanizmy rzeczywistości, a podobnie jak historia, toczą się kołem. Mam wrażenie, że w tej chwili dane mi jest przeżywać paralele już wprawdzie z drugiej strony świadomości, że tak powiem, ale to, co obecnie się dzieje, budzi we mnie takie zastrzeżenia. Mianowicie, jak dużo można złego zrobić poprzez, mówię teraz o sobie, swoje zaniechanie, ale jak wiele można też złego zrobić poprzez działania świadome, dezinformacyjne. Problem moim zdaniem i w zasadzie może i pytanie do księdza, który jest gościem, może i do ojca, który jest prowadzącym tę audycję. W jaki sposób my mamy w naszym kraju spełnić ten przepiękny gest Ojca Świętego, który przytulił się do krzyża na grobie ojca księdza Jerzego i który złożył biało-czerwony, nieprzypadkowo zapewne, bukiet kwiatów. Bo podejrzewam, że wielu z tych, którzy w tej chwili mają możliwość władać nie tyle środkami masowego komunikowania się, jakim dla mnie jest na przykład Radio Maryja, ale środkami masowego przekazu, będą się starać ten biało-czerwony aspekt sprawy bardzo rozmazywać. Jak my mamy sobie z tym poradzić? A to jest o tyle ważne dla mnie i myślę, że nie tylko dla mnie, dla mojego pokolenia pytanie, że myśmy jakby ten okres, jak pani przepięknie powiedziała, która pisała wiersze dla księdza Jerzego, dla jego wzmocnienia, jego homilii, ten okres zniewolenia umysłów przechodzili w sposób mniej świadomy. Teraz przyszedł ten moment dla każdego w sposób indywidualny, żeby przejrzeć. To jest kwestia ostatnich lat, być może. Może i przypadków, bo ja akurat na tę rozgłośnię, w której w tej chwili słychać mój głos, zupełnie przypadkowo trafiłem, a i też była poddana takiej obróbce w mojej świadomości, że w zasadzie gdyby nie przypadek, to bym pewnie notorycznie przełączał. Przepraszam za szczerość. W tej chwili tego nie robię specjalnie, nieraz ustawiam sobie dzień, aby niektórych audycji wysłuchać. Jestem za nie bardzo wdzięczny i byłbym bardzo wdzięczny za jakiekolwiek ustosunkowanie się do mojego pytania, jak w tej sytuacji spełniać testament księdza Jerzego w kontekście biało-czerwonej wiązanki, którą następny wielki rodak Jan Paweł II złożył na grobie księdza Jerzego. Serdecznie dziękuję za cierpliwość. Ja przejdę na odbiór.
Dziękujemy, panie Grzegorzu. Z Panem Bogiem. Proszę bardzo.
Pozwolę włączyć się w ten tok może refleksji. Ja nie umiem odpowiedzieć na wszystkie pytania, Zresztą życie niesie przegłębokie pytania. Ale wiem jedno. Uderzenie zła w dobro, w każdy wysiłek pełen sensu, pełen ładu, tam, gdzie budowane są dzieła miłości, że to uderzenie jest niezwykle wyrafinowane. Tu wchodzimy, zresztą w tle najgłębszym, mamy tam do czynienia, dosłownie zmagania, uderzenie sił szatańskich. W drogi Boże, uderzenie zła jest wyrafinowane, bo wszystko mu wolno. Bez skrępowania może wszystkie środki, całą perfidię, kłamstwo. Ale pamiętajmy, zło ma ograniczoną moc działania. Szatan wie, że jego czas jest krótki, dlatego z taką wściekłością i z taką nerwowością i hałasem. Odpowiedź chrześcijańska to jest taka, zresztą, co powiedziałby nam dzisiaj ksiądz Jerzy? Uczyłby tego samego. Mówi, nie dajcie się zastraszyć złu. Pamiętajcie, miłość jest silniejsza. Miłość zawsze zwycięży. A te zmagania niby pozornie stracone, jeżeli podjęte są z wielką miłością, to gdy patrzymy na to w perspektywie wiary, one nie są stracone. To są jak dobre, mocne ziarna pszeniczne na łanie Bożym, które prędzej czy później wydadzą, bo dobro nie ginie, bo źródłem dobra jest Bóg. To nigdy nie zginie i prędzej czy później owoce przyniesie. Stąd cóż mamy robić? Trwać na naszych drogach dawania świadectwa, takiego pełnego autentyzmu, pełnego Bożego pokoju. Niekiedy na hałas wielki świata, na jazgot bezlitosny świata, najmocniejszą odpowiedzią jest milczenie miłości. Może to trochę paradoksalnie to brzmi, ale jest tu coś z tego. Właśnie w tym też powraca do nas przesłanie, które nam zostawił ksiądz Jerzy. To tak na gorąco taka mała refleksja, która przychodzi na kanwie tych pięknych przemyśleń, z którymi Pan zechciał się z nami podzielić.
Księże profesorze, myśmy też przed programem rozmawiali trochę ze sobą o tej metodologii budowania kultury chrześcijańskiej. To, co zostawił nam ksiądz Jerzy Popiełuszko, żeby nam zostało nie tylko przeżycie, jakieś tam doświadczenie, tylko ta spuścizna jego spojrzenia na świat i na to, co chrześcijanin może wnieść w budowanie cywilizacji, jak chrześcijanie mogą budować nową cywilizację miłości, bo my do tego jesteśmy powołani, żeby nawet w niesprzyjających warunkach, można powiedzieć, jego czas był czasem niesprzyjających warunków, prześladowania. Jak tak czytałem to kalendarium, jechał do Gdańska, no zatrzymano go do kontroli 8 godzin. Na komisariacie nie dotarł, prawda? Ileś tych jak gdyby zamachów, takie nękanie i prześladowanie. On mimo niesprzyjających warunków pokazywał, jak budować jednak przestrzeń miłości.
Jak najbardziej, przecież pamiętajmy, życie chrześcijańskie to nie jest słodka sielanka. Chrześcijaństwo nigdy nie miało i nie będzie miało lekkich czasów. Bo tutaj wchodzi ta, za tym wszystkim stoi coś głębszego, ta tajemnica zmagania się dobra ze złem. Ale właśnie my jako chrześcijanie mamy ten niesamowity atut, że my trzymamy się zwycięstwa, które daje nam Pan. Pewno, że tego zwycięstwa udziela na inny sposób, może nie tak, jakbyśmy może chcieli triumfalnie z szabelką od razu ruszać na wszystkich wrogów, pościnać głowy. Nie, zwyciężanie miłości idzie trochę inną drogą. Właśnie to jest to, co tu ojciec przypomniał nam, właśnie ta metodologia budowania cywilizacji chrześcijańskiej, tej kultury chrześcijańskiej. No idzie taką drogą, ale nie musimy się bać. Nie musimy, bo nie jesteśmy sami. Miłość ma niesamowitą moc. I właśnie to, miłość, dobro, tylko to może pokonać zło. W nas samych i wokół nas.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kochania się tu słuchaczka z południowej Polski.
Pani imię?
Józefa.
Prosimy, pani Józefo.
Mogę odczytać modlitwy księdza Jerzego?
Proszę bardzo, modlimy się jeszcze o beatyfikację i o to, byśmy...
Modlitwa o beatyfikację księdza Jerzego Popiełuszki. Boże nieskończenie dobry, który obdarzyłeś swojego sługę księdza Jerzego Popiełuszkę łaską wierności kapłańskiemu powołaniu, aż do śmierci męczeńskiej, prosimy Cię słowami papieża Jana Pawła II, aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie. Spraw, by ksiądz Jerzy, niezłomny obrońca praw boskich i ludzkich, dany ojczyźnie naszej światu jako znak zwycięstwa miłości nad nienawiścią, został wyniesiony do chwały ołtarzy. Niechaj ofiara życia księdza Jerzego i jego wstawiennictwu u Ciebie, Boże, przyczyniło się do wzrostu chrześcijańskiej wiary, jedności i pokoju w świecie. Amen. A mogę teraz powiedzieć wiersz?
Bardzo proszę.
Ale nie znam tego aktora, tego wiersza. Księże Popiełuszko, idź prost do Boga. Kochałeś ojczyzny, nie znałeś to trwoga. Tyś prawdę kochał wolności hetmani. Za tym, coś ty mówił, cała Polska stani. Miałeś talent chłopski i ducha narodu. Za toś oddał życie za Polskę za młodu. Śmierć męczeńską poniosłeś bez oręża, za to, żeś głosił złodobrym zwyciężej. A czy jeszcze jeden mogę poczytać?
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy pani. Księże, profesorze, ja chciałem jeszcze zapytać o ten fenomen łask i cudów. Też rozmawialiśmy o tym przed audycją. Oczywiście moglibyśmy z wielu stron spoglądać na sylwetkę sługi Bożego, księdza Jerzego Popiełuszki, męczennika naszych czasów. I myślę, że to też te informacje no nie zawsze może docierają do nas, a to przecież no, można powiedzieć ogrom i łask, i cudów, których no, doświadczają ludzie za pośrednictwem sługi Bożego.
Mogę powiedzieć naprawdę z całym głębokim przekonaniem, że byłem wprost pod wrażeniem ilości i jakości wielkich darów, które ksiądz Jerzy nieprzerwanie wyjednuje u Pana Boga. I ten strumień łask dosłownie zaczął płynąć od dnia śmierci. Dosłownie. Przychodził do osób, które go nie znały kompletnie. Ostrzegał w niebezpieczeństwach, przynosił bardzo głębokie przesłanie, przynosił jakieś słowa wielkiej pociechy. Przecież to też coś mówi. I to zaczęło się później szeroko ta fala jakoś rozciągać po całym świecie, bo beneficjentami tych łask to byli nie tylko Polacy. Mamy wiele przypadków, dziesiątki takich przypadków z zagranicy, z różnych krajów świata. Może, żeby nie być gołosłownym, spróbuję przytoczyć może drugi przypadek takich łask. Tu można mówić dosłownie o cudach, w pełnym tego słowa znaczeniu, cudach fizycznych, uzdrowieniach, ale wprost na tysiące liczą się cuda moralne, nawrócenie, czyli odnalezienie drogi do Pana Boga. A przecież, gdy spojrzymy to oczami wiary, to te cuda, te na drugiej płaszczyźnie nawrócenia, są jakościowo ważniejsze od uzdrowień fizycznych. Przytoczę jeden z przypadków uproszenia łaski u księdza za jego wstawiennictwem. Pisze siostra Edyta z jednego ze zgromadzeń zakonnych. W dniu 18 października 2003 roku uległam wypadkowi. Doznałam złamania otwartego kości promiennej i łokciowej oraz złamania kompresyjnego kręgosłupa L1. Po 4-miesięcznym poruszaniu się w gorsecie pozostał mi ucisk na nerw lewej nogi. Chirurg mi oznajmił, że to już tak zostanie, tylko należy stosować środki przeciwbólowe. Zrezygnowałam z brania tych środków i tak męczyłam się do 23 kwietnia bieżącego roku. W dniu imienin księdza Jerzego Popiełuszki poprosiłam go w stawiennictwo u Boga o uwolnienie od dokuczliwego bólu. Mam 26 lat. Z tym dniem, to znaczy 23.04.2004 rok, skończyły się moje cierpienia, które bardzo utrudniało mi wykonywanie codziennych obowiązków. Upływa już 5. miesiąc i wszystko jest w porządku. Mogę jeszcze pracować, na ile mi sił starcza, za co serdecznie dziękuję dobremu Bogu i księdzu Jerzemu za tę wielką łaskę. Niech to będzie jeszcze jedno świadectwo więcej do beatyfikacji księdza Jerzego, męczennika za wiarę i ojczyznę, na którą z radością oczekuję. Poznań, dnia 8 września 2004 roku. Może jeszcze jedno świadectwo. Zgłoszone w dniu 24 maja 1985 roku. Ta osoba, która doświadczyła tej łaski, pisze następujące słowa. Dotyczy mojego uzdrowienia na pogrzebie świętej pamięci księdza Jerzego Popiełuszki w dniu jego pogrzebu, to jest 3 listopada 1984 roku. Z wielką radością powiadamiam przewielebnego księdza proboszcza, że w czasie pogrzebu księdza Jerzego Popiełuszki, to jest 3 listopada 1984 roku, zostałem faktycznie uzdrowiony za przyczyną świętej pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. Choroba moja, tak zwana Parkinsona, trwała już długi czas. Przechylałem się na obydwie strony oraz ciągnąłem nogami. Wysokie ciśnienie. Byłem załamany. Nie wyobrażałem sobie dalszego życia w takim stanie, zwłaszcza, że moja żona jest chora na serce i jest niewidoma. W dzień 3 listopada poszedłem na pogrzeb. Będąc straszliwie połamany, prosiłem księdza Popiełuszkę o wstawiennictwo do Pana Jezusa Chrystusa i zostałem uzdrowiony. Od tamtej pory jestem całkowicie zdrowy. Mogę swobodnie chodzić, biec do tramwaju, do autobusu. Nie czuję bólu. Moje samopoczucie jest dobre. Jestem bardzo wdzięczny księdzu Jerzemu Popiełuszce za pośrednictwo Pana Jezusa Chrystusa. Przed kilku dniami, to jest 16.05.85, byłem u doktora neurologa, pani NN, w szpitalu na Bielanach. Pani doktor stwierdziła u mnie dobry stan zdrowia i napisała zaświadczenie, które załączam. To jeden dosłownie z dziesiątków przypadków uzdrowień, a już takich duchowych uzdrowień to jest wprost nie do przeliczenia.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ze strony ksiądz Zbigniew Chrystusowiec. Ja też chciałbym się podzielić takim osobistym doświadczeniem, jeżeli chodzi o takie duchowe przeżycie mojej wizyty, że tak powiem, na Żoliborzu w Warszawie, gdzie jest pochowany ojciec, znaczy już teraz sługa Boży, został niedługo beatyfikowany Jerzy Popiełuszko, z tego względu, że swego czasu kiedyś z seminarium, będąc klerykiem, udaliśmy się do Warszawy z naszym rektorem, księdzem Szymanikiem i na grób Jerzego Popiełuszki, do tego pięknego miejsca, tam gdzie jest pochowany, do tego muzeum, ale byliśmy również i też w Muzeum Powstania Warszawskiego i jako wtedy kleryk, zakonnik, chrystusowiec, zastanawiałem się cały czas, czy na pewno to ta droga, czy to jest to moje miejsce, czy bycie księdzem. I pamiętam, że to wtedy miało u mnie taki przełomowy moment, gdy zobaczyłem w tych podziemiach kościoła, w tym pięknym muzeum, tą całą historię życia ojca księdza Jerzego Popiełuszki, w grób. Wtedy tak naprawdę tak mocno to przeżyłem, doświadczyłem tej Bożej takiej opieki, że Pan Bóg naprawdę mnie też jako księdza, kapłana potrzebuje, czy w Polsce, czy poza granicą. Właśnie temu też tak chciałem podzielić się też tym świadectwem moim. Jadę samochodem, teraz wracam już na parafię i słucham Waszej audycji. Za to też chcę Wam podziękować, za tą piękną audycję dzisiaj.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, dobrej drogi dla księdza
Boże,
i dla wszystkich podróżujących.
Bardzo. I pozdrawiam i parafię w Pyrzycach świętego Tona, gdzie pracuję teraz, i również Chocznie na świętego Jana Chrzciciela koło Wadowic, skąd pochodzę, i wszystkich współbraci chrystusowców z Panem Bogiem.
Bóg zapłać zawsze i wszędzie.
Mój przedmówca podjął wątek łask uproszonych przez księdza Jerzego dla kapłanów, utwierdzenie powołania. To jest coś bardzo typowe w tych łaskach, w samym tym zbiorze, że tak powiem, łask księdza Jerzego. Naprawdę są ogromnie częste przypadki, liczne przypadki, gdzie właśnie tam zrodziło się jakieś przebudzenie do życia w kapłaństwie. Jakiś tamten głos od Pana Boga zabrzmiał inaczej, tak bardzo skutecznie, że porwał. I to dotyczy, sam osobiście mogłem spotkać się z dziesiątkami tego rodzaju świadectw. Także nasz sługa Boży czuwa jakoś tak szczególnie nad kapłanami.
Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Można wyciszyć swoje radio.
Właśnie.
Będziemy się słyszeli. Pana imię?
Sławek z Lublina.
Prosimy, panie Sławku.
Cieszę się bardzo, że udało mi się dodzwonić. Też dziękuję za tą audycję. Ja króciutko powiem tylko właściwie, bo też jestem z pokolenia tego, kiedy właściwie ksiądz Jerzy był, to nie pamiętam za bardzo, ale powiem takie doświadczenie, jak byłem na filmie z moimi przyjaciółmi też i może nie nawrócenie, ale uświadomienie sobie bardziej, jak można bardzo kochać, nie? I tak wracaliśmy z tego kina i koleżanka mówi, że z mężem mnie podwiozą. Mówię, nie, przejdę się, odmówię różaniec, ale nalegalnie, żebym jednak z nimi jechał. I jechaliśmy. Ja po prostu tak się zamyśliłem. I w pewnym momencie mnie zapytała, słuchaj, co ty o tym myślisz? I ja znikąd, po prostu byłem szokowany, zacząłem płakać. I tak powiedziałem, wiesz, bo myślę, że jakie granice są miłości, jak bardzo trzeba kochać Pana Boga, żeby nie zauważać, żeby być ponad to zło. I z takiego mojego doświadczenia też później rozmawiałem, mam taką pracę, gdzie dużo ludzi przychodzi i pytałem, jak odbierali, jak więc bardzo tak pozytywnie. I najbardziej mnie ucieszyła taka rozmowa kiedyś z moją znajomą, kiedy mówiłem, że właśnie taki jest mi bliski teraz ksiądz Jerzy. A ona mówi, wiesz, to jest taki jeszcze nie święty, ale mój pierwszy święty. I ja sobie pomyślałem, że tak samo mi jest, jakoś mi towarzyszy. Ja nie modlę się przez jego wstawiennictwo, ale mam go tutaj też na zdjęciu i cieszę się bardzo, że w tym roku będzie beatyfikacja. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. I już nie zajmuję czasu, bo pewnie tam kto inny będzie chciał się dodzwonić. Wszystkiego dobrego. Niech Pan
bardzo dziękujemy. Bóg zapłać.
Cóż ja mogę dodać? Tak, podziękować za to świadectwo. Konkretne doświadczania jakby ręki opieki tegoż kapłana, którego Pan dał i którego ukazuje nam chyba jeszcze bardziej dzisiaj niż wtedy. Bo wtedy, w tamtych czasach, 26 lat temu, kiedy dopełniła się droga męczeństwa księdza Jerzego, może nasi rodacy odczytywali tę postać, jego nauczanie, tak, no, nie chciałbym użyć tego słowa emocjonalnie, ale czytali inaczej niż teraz. Żeby głębiej odczytać, trzeba trochę perspektywy czasu. Trzeba spojrzeć na doświadczenia, na owoce. Czy to przypadkiem jest, że akurat teraz, na zakończenie roku kapłańskiego, Pan Bóg daje kapłanom w Polsce i nie tylko w Polsce taką postać do zastanowienia, do przeżycia, do uświadomienia sobie drogi posługi? Na pewno to nie jest przypadkiem.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Ale niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Helena, ja chciałam tak na przykładzie właśnie księdza Popołuszki zwrócić uwagę osobom, rodzinom, którym w wypadku w Smoleńsku zginęli, czy były badania na promienie i na paraliże. Bo tak dziwnie właśnie wtedy jakiś samolot przylatywał i wtedy właśnie wszystkie urządzenia stanęły i właśnie był ten wypadek. Czy tam nie było jakiegoś... I to właśnie może w ciałach można jeszcze wybadać. Czy nie było promieni albo jakiegoś paraliżu. Szczęść Boże, dziękuję. Przepraszam, że zmieniłam temat, ale już nie mogę się od paru dni dodzwonić.
Dziękuję, więc spróbujemy kontynuować nasz, a oczywiście do tych spraw też i wracamy w aktualnościach dnia i myślę, że jest czas na to, byśmy i te tematy również bardzo ważne, ważkie poruszali. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo? Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Grzegorza przy mikrofonie i księdza profesora postulatora. Dzwoni jak zwykle Tomasz Paweł Puciłowski, lat 29, z Gorzelec, wierny słuchacz Radio Maria od 98 roku, zaraz po przyszczepie nerki właśnie zacząłem słuchać właśnie Radio Maria i się modlić właśnie za już teraz, mam nadzieję, że 6 czerwca właśnie błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, właśnie tyle moich modlitw. Starałem się, właśnie modliłem się i wreszcie właśnie na zakończenie roku kapłańskiego, tak jak tutaj właśnie wspominał ksiądz profesor postulator, jest coś dar od Boga, że będziemy mieli kolejnego błogosławionego kapłana. Przedtem święty Jan Maria Wianej, a teraz kolejny błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Miejmy nadzieję, że za niedługo i także będzie błogosławiony nasz świętej pamięci papież Jan Paweł II, prawda? Także wracając do tematu właśnie na 6 czerwiec właśnie wreszcie stanę w Warszawie, tak jak o tym marzyłem, żeby być w Warszawie i właśnie będę właśnie na beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki, właśnie z Gorzelec. Jedzie, także cieszę się jeśli mogę, to pozdrawiam serdecznie mamę księdza błogosławionego Jerzego Popiełuszki, panią Mariannę Popiełuszko, bo zawsze jest z Radio Maria na Jasnej Górze, czy to jest spotkanie młodzieżowe ku przyjaciół Radio Maria, jak zauważyłem, bo zawsze telewizja Trwam pokazuje właśnie ją na telewimach i także czy z rodziną Radio Maria zawsze jest właśnie oddana jako słuchaczka Radio Maria. No i to tyle. Pozdrawiam serdecznie. Alleluja i do przodu z Bogiem.
Bardzo dziękujemy, z Panem Bogiem.
Ja również dziękuję. I cóż, cieszę się i z Panem, i ze wszystkimi, którzy z taką radością w Panu, radością wiary wyczekują na tę beatyfikację, która, jak już moi przedmówcy zauważyli bardzo słusznie, nie może ograniczać się dla nas chrześcijan tylko do samego momentu ukazania jego świadectwa uroczystego, proklamacji wobec Kościoła, że jest postacią ważną, że jest orędownikiem Pana Boga. Ale ta beatyfikacja wtedy przyniesie owoce, kiedy będzie odczytywana tak głęboko dla każdego z nas, kiedy poniesiemy ją tak ze sercem w codzienność, kiedy poniesiemy dzieło księdza Jerzego i przy nim będziemy odważniej kroczyli drogami wiary.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Sławek z Katowic.
Prosimy, panie Sławku.
Chciałem powiedzieć 3 rzeczy. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że bardzo uderzyło mnie na filmie, który oglądałem o księdzu Jerzym, to, że on mimo wszystko bardzo się bał. Nie wiem, czy tak było naprawdę, tak mogę podejrzewać, że się bał w sumie tego losu i tego męczeństwa. I chciałem powiedzieć, że to mnie uderzyło bardzo, że to nie jest tak łatwo z takim cennikiem. I po 50 latach jak gdyby ludzie tylko o tym będą myśleli później. Po drugie chciałem powiedzieć, że musiało minąć te 25 lat prawie, żebyśmy stwierdzili, że ksiądz Jerzy, tak jak i inni święci, wskazywali zawsze na Jezusa Chrystusa, że opadły te emocje, które towarzyszyły temu takiemu życiu. Natomiast tak naprawdę pozostaje później, po tych latach, fakt taki, że ci ludzie wskazują na Jezusa Chrystusa jako na tego, który jest Bogiem i dla Niego żyją i nam wyznaczają tę drogę. No i chciałem, nie wiem, pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy.
Bardzo dziękujemy Panu. Też dobrej drogi dla Pana. Szczęść Boże.
Ja może podjąłbym ten pierwszy wątek, który pojawił się w wypowiedzi. Jak ksiądz Jerzy przeżywał zbliżanie się tego bardzo krytycznego momentu, przeżywanie zagrożenia śmierci. Bał się, czy się nie bał? Bał się, tak jak każdy człowiek, chciał żyć. To przecież należy do natury ludzkiej. W naturę ludzką głęboko jest wpisane pragnienie życia. To jest dar podarowany każdemu z nas przez Stwórcę. Ale jednak świadomość Bożej sprawy, wierność Bożej sprawy przemogła, że przyjął to, co Pan Bóg dał mu, ten krzyż. To nie jest tak, że męczeństwo to jest taki słodki cukiereczek. Nie. To jest dramatyczne przeżycie. To jest doświadczenie całych wieków Kościoła. Krzyż nie byłby krzyżem, gdyby nie był bolesny i ciężki. Zresztą taką samą drogę przeszedł nasz Pan. To przecież On pierwszy wypił, sięgając do motywu psalmisty, ów kielich goryczy, po to, by dać nam odwagi, pokazać na sobie tę drogę. Nie tłumaczył słowami, ale pokazał na sobie. On sam przeszedł tę drogę, stąd my, mając takiego lekarza duszy, idziemy odważnie za nim i wiemy, że za tą ciemnością cierpienia, za tą straszną nocą śmierci jest przejście, jest coś innego, inna rzeczywistość, gdzie czeka na nas Ojciec, dobry Ojciec w niebie, gdzie dopiero pełnia życia się rozpoczyna. Wczytując się we wszelkie możliwe świadectwa dotyczące zachowania księdza Jerzego przed śmiercią, właśnie taki obraz mi się rysuje. Przeżywał po ludzku, chciał żyć, ale kiedy przyszedł moment próby, dzięki temu, że był tak przedtem zakorzeniony mocno w Bogu, właśnie on przekroczył już tę barierę strachu i poszedł dalej za Chrystusem. To jest tajemnica męczenników.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witold z Warszawy mówi.
Witamy.
Chciałem zasygnalizować, jaka była sytuacja wtedy, bo chodziłem w miarę często na te msze święte za ojczyznę, w których ksiądz Jerzy prowadził. Ksiądz Jerzy miał takiego ojca duchownego, Teofil Bogucki, który bardzo go wspierał. I pamiętam, jak byłem na tych uroczystościach, odczuwałem lęk, bo wiedziałem, że byli też tam ludzie służbowo. Ale kiedy często śpiewaliśmy Chrystus, Vincit Christus, Regnat Christus, Imperator, egzorcyzmy, które po tych pieśniach jakoś ten strach uciekał. I wtedy człowiek się jakoś pewnie czuł. A poza tym nawet i miał pięknych nauczycieli. Ja pamiętam, jak kardynał Wyszyński w kościele świętego Stanisława Kostki miał kazanie, był i takie piękne kazanie, które do dzisiaj mi mam, je pamiętam. I to zaowocowało tym, że będziemy mieć księdza Jerzego jako błogosławionego. I w sumie czuję się trochę takim już starszym panem, bo już święci będą, którzy będą już tam przy Panu Bogu, a ja widać jeszcze tutaj. No to tylko tyle chciałem na razie tym młodym powiedzieć, że to nie było tak łatwo wtedy, ale ksiądz Jerzy nas wzmacniał. Też pamiętam, jak jeden, bo ja pracowałem w hucie, jak ksiądz Jerzy z ambony powiedział, gdy milicja w jakiś sposób przełamała jednego z naszych pracowników i powiedział, że przyszedł z płaczem do niego, że podpisał lojalkę. I ksiądz Jerzy to nagrał tą sytuację, powiedział to z ambony i widocznie im już to ten człowiek odpadł. Takie były to wtedy czasy. No i chciałem na razie podziękować za tą audycję. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. To nie taki znowu biedak, bo jak doświadczał takich czasów i mógł z księdzem Popiełuszką...
No, biedak dlatego, że akurat w ten kierat się dostał, bo nie każdy był tak odważny, żeby nawet próbował przeciwstawić się tej maszynie zła.
Ale ja tak trochę z tym biedakiem to do pana mówię, bo pan mówi, że Popiełuszko już w niebie, my się będziemy cieszyć beatyfikacją, a pan biedak został. No ja mówię, że to zazdrościć by można, bo pan miał tą okazję z księdzem Popiełuszką się modlić.
Jeszcze dużo jest wyzwań, które będę musiał pokonać, a on już jest uhonorowany, prawda? Ksiądz Jerzy już będzie uhonorowany, o czym my wszyscy marzymy. Będziemy marzyć, no daj Boże, żeby chociaż do tego czystca się dostać.
Trzeba wyżej sięgać, a mamy dobry wzór księdza Popiełuszki i dobrego orędownika, więc
no tak,
ufności niech nam nie brakuje. Dziękuję panu, panie Witolcie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Padły słowa: święci, ksiądz Jerzy tam w niebie, a my ciągle na ziemi szamoczemy się. Ale nie jesteśmy sami. Jedność między Kościołem tym niebieskim, możemy powiedzieć nawet już triumfującym nad złem, a nami tutaj w drodze jako pielgrzymami do domu Ojca przecież jest bardzo żywa i może ciągle się jeszcze ożywiać i umacniać. No, święci są pomocnikami danymi od Pana Boga dla nas na te drogi. To naprawdę jeszcze jest jeden jakiś znak tej niesamowitej szczodobliwości Pana Boga wobec nas. Jeszcze jedno, ten ciąg mistrz, uczeń przy świętych nauczycielach, rodzą się święci, dojrzewają święci uczniowie. Tak jest, to jest coś takiego przedziwnego, że posługa świętych ludzi, dzieło świętych ludzi zaraz jakoś rozbudza nowy klimat. Są takimi dobrymi zalążkami odwagi, takiego wkroczenia bardzo zdecydowanego na drogi Bożej. Właśnie świętości, świadectwa, wierności, autentycznego świadectwa dawania Panu Bogu w codzienności. Jerzy dosłownie uczył się od prymasa tysiąclecia, był zafascynowany tą osobowością, jego nauczaniem, stąd jego homilie, wszystkie najdelikatniejsze sprawy, które podnosił, to momentami były niczym innym, tylko dosłownym przekalkowaniem, tylko przejęciem tych właściwie fragmentów z nauczania prymasa tysiąclecia. To później miało niekiedy zabarwienie i już echa zupełnie, zupełnie inne. Tu pozwolę przytoczyć sobie taką sytuację z przesłuchania księdza Jerzego prokuraturze wiosną 1984 roku, kiedy wytykano księdzu Jerzemu, że nadużywa wolności słowa, no bo mówił to. I to jest rzecz, sprawa, za którą grozi areszt. To wtedy ksiądz Jerzy tak się uśmiechnął, mówi, no panowie, ale to pomyliliście adresata. Powinniście to adres, znaczy powinniście aresztować księdza prymasa. Ale chyba z tym to już się trochę spóźniliście, bo nie żyje od kilku lat. Księże, taka tylko malutka scenka.
Księże profesorze, bardzo dziękujemy. Prosiłbym też może o podsumowanie i o to, co mamy czynić, czy jak też się przygotowywać padało, żeby to nie było tylko nasze przeżycie, doświadczenie tego ważnego dnia, myślę w historii też i Kościoła w Polsce, 6 czerwca, wielki święty kapłan, ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale co na naszą codzienność, bo każdy z nas musi się, można powiedzieć, zmierzyć z tą postacią, czy z tym, co prezentuje sobą ksiądz Popiełuszko.
To zawsze tak było w chrześcijaństwie, że najpiękniejsze przygotowanie do przyjęcia darów Bożych, a beatyfikacja jest takim darem, to najpiękniejsze przygotowanie idzie drogą modlitwy. Modlitwa to jest coś takiego cudownego, co toruje drogę do Pana Boga, co staje się jakby takim kanałem spływania wielkich darów Ducha Świętego, co przemienia człowieka. W ten sposób Pan Bóg na pewno da każdemu z nas, że indywidualnie potrafimy odczytać coś dla siebie. Tak na koniec, skoro mamy zbliżać się już do podsumowań, rysuje mi się pytanie, czy im będzie patronem? To pytanie przywołuję dlatego, że niejednokrotnie spotykam się z nim. Do księdza Jerzego podążają szeroką ławą osoby wszystkich stanów. I każdy w nim znajdzie dla siebie coś bardzo osobistego. No cóż, najogólniej można powiedzieć, mógłby stać się patron dla każdego z nas, dla każdego, kto w zbliżeniu się do Boga szuka rozwiązania swoich problemów, sensu życia, śmierci, pomocy w zmaganiu się ze złem. Gdy próbuję wciąż na nowo jakoś spoglądać na jego dzieło, to mi nasuwa się jeszcze inny obraz. Ten kapłan męczennik jest szczególnym wzorem chrześcijańskiej służby ojczyźnie. Jest jakimś przewodnikiem jednoczenia ludzi w Bogu wokół najważniejszych spraw. A może Boża opatrzność dała nam w nim, w jego osobie, patrona jakiegoś wielkiego pojednania narodowego? I jeszcze jedno pytanie. Dlaczego ta beatyfikacja odbywa się właśnie teraz i co Kościół chce nam przez nią powiedzieć? Jeżeli spoglądamy oczami wiary, wiemy, że nie ma w tym przypadku, to już mówiłem kilkakrotnie. Ja osobiście odbieram beatyfikację księdza Jerzego jako dar Pana Boga dla Kościoła na nasze czasy. Ta beatyfikacja niesie na zakończenie roku kapłańskiego przesłanie o misji kapłańskiej. Jeżeli ta misja ma być owocna, piękna, musi być naznaczona czytelnym naśladowaniem Chrystusa. Tym, co mówiłem, składaniem siebie w całopalnej ofierze miłości, jak u księdza Jerzego. Wiernym świeckim, poprzez swoje nauczanie, nasz przyszły błogosławiony przypomina, że droga budowania cywilizacji chrześcijańskiej idzie drogą wierności prawdzie, sumieniu, przebaczenia, czyli postawy miłości. A każdemu człowiekowi dobrej woli przynajmniej pokazuje, że dotknięcie drugiego człowieka ręką miłości wyzwala nowe pokłady dobra i uczy być razem, mimo różnic.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. Pytanie, kogo ksiądz profesor chciałby pozdrowić z naszego studia?
Kogo moich przyjaciół, najbliższych, krewnych, mam nadzieję, słuchają? A przede wszystkim kleryków z naszego seminarium duchownego we Włocławku.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem był ksiądz profesor Tomasz Kaczmarek, postulator między innymi procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki. W zeszłym roku 25 lat posługi księdza jako postulatora w procesach beatyfikacyjnych, bo to jeszcze proces 108 męczenników polskich. To ważne wydarzenie w Polsce, rok 99. Sługa Boży już Jan Paweł II pozwolił nam przeżywać to na Warszawie, na Placu Piłsudskiego. Teraz tam będziemy cieszyli się osobą księdza Jerzego Popiełuszki. I jeszcze był też ksiądz postulatorem w sprawie biskupa Michała Kozala, który jest patronem Włocławka.
Owszem, nie tylko. Jan Paweł II, kiedy mówił o biskupie Kozalu, to mówił: nie zapominajcie, on jest patronem naszych niełatwych czasów. Warto do niego iść. Warto wpatrywać się w tę postać. Ta sylwetka otworzyła ten długi, długi szereg wielkich naszych rodaków świętych, których Pan posyłał na naszą polską ziemię.
Bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że mogliśmy się z księdzem profesorem też spotkać. Myślę, że nie ostatni raz.
Dziękuję bardzo również z mojej strony za tę możliwość kontaktu z radiosłuchaczami, podzielenia się przemyśleniami, jakoś może na miarę możliwości, bardziej czy mniej udolnie, troszkę przybliżenia dzieła księdza Jerzego, jego świadectwa. No cóż.
Myślę, że to początek pochylania się nad błogosławionym. Naszego pochylania.
Tak było.
Bóg zapłać.
Mogę tylko dodać na końcu, proszę, że przygoda ze świętymi to jest naprawdę coś bardzo, bardzo fascynującego. Warto się z nimi zadawać. I mimo wszystko warto ruszać na te drogi.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy również i Państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony.